Generalnie dobrze jest wiedzieć, gdzie jest czegoś stat, a gdzie jest czegoś meta, żeby tych dwóch rzeczy ze sobą nie mylić. Wiedzieć, kiedy coś się zaczyna, kiedy coś się kończy. Bo kiedy coś się rozpoczyna, to może to być powód radości. Na przykład, kiedy to jest początek nowej drogi w małżeństwie. To jest powód do tego, żeby się cieszyć. Ale z drugiej strony to jest dopiero początek życia w nowej rzeczywistości. Jak patrzę się na niektóre filmy, to wydaje się, że ten ślub to jest zwieńczenie wszystkiego, tak jakby potem już było wszystko, miało się samo ułożyć, ale to nie jest jeszcze meta, to jest dopiero start. Z tym, że nie mówię tutaj o małżeństwie ani o narodzinach dziecka. Jedno i drugie są w Biblii obrazem duchowej rzeczywistości. Małżeństwo jako obraz relacji Chrystusa z Kościołem, narodziny dziecka jako obraz naszego narodzenia na nowo. I to też jest wielkim wydarzeniem, kiedy ktoś się nawraca, rodzi się na nowo, ale w pewnym sensie to też jest dopiero linia startu. To jest początek drogi z Jezusem. I my jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni nie tylko, żeby podzielić się Ewangelią, nie tylko, żeby kogoś ochrzcić, kiedy się nawróci. To nie jest punkt, który my możemy powiedzieć, teraz wszystko będzie dobrze, że będziemy żyć długo i szczęśliwie. I dalsza część nas już tak bardzo nie interesuje. Bo to by było trochę tak, jakby rodzice cieszyli się z narodzin dziecka, a potem powiedzieli, sama już sobie potem jakoś poradzi. Najważniejsze, że się urodziło, potem już jakoś to będzie. Więc tym naszym zadaniem jest czynienie uczniami. To jest taki pełniejszy obraz tego, co Biblia nazywa, czy co my nazywamy ewangelizacją, a Biblia właśnie nazywa, czy Jezus nazywał to czynieniem uczniów w wielkim nakazie misyjnym. I kiedy o tym mówił, to mówił o dwóch elementach. Ja to powtarzam już od kilku nauczeń, że tym pierwszym elementem jest chrzest, czyli takie właśnie doprowadzenie kogoś na linię startu. Kiedy ktoś nawraca się, nie przez manipulację, nie przez jakąś siłę, ale przez Ewangelię, która ma moc do tego, żeby zbawić człowieka. No i drugi element to jest nauczanie wszystkiego, co Jezus przekazał. I to już jest ta droga na całe życie, na całe chrześcijańskie życie. Uczenie się przestrzegania przykazań Jezusa. I tym właśnie zajmiemy się dzisiaj. Zajmiemy się tym, czy bycie uczniem to rzeczywiście jest droga dla każdego chrześcijanina. Bo można spotkać się z takimi głosami, że to jest opcjonalne. Że możesz być chrześcijaninem, ale nie być na tej drodze uczniostwa. Po drugie zajmiemy się tym, czego mamy się tak naprawdę uczyć. Co jest treścią tego, czego się uczymy. I po trzecie, w jaki sposób się tego uczymy. Bo Biblia daje nam konkretne sposoby tego uczenia się. I to nie jest coś, co znamy ze szkoły, z ławki czy z tablicy. Kiedy ktoś stoi przed tablicą i naucza, ludzie siedzą w ławkach i tylko właśnie w taki sposób się uczą. To jest coś znacznie głębszego. Ale najpierw to pytanie. Czy rzeczywiście bycie uczniem to jest droga dla wszystkich chrześcijan? Mam nadzieję, że wydaje się to w tym gronie retoryczne pytanie, ale ono takie często nie jest. Chociaż powinno być. Bo można spotkać się z takim poglądem, że jest coś takiego jak chrześcijanin, który nie jest uczniem. Myślę, że w Polsce i wielu innych krajach jesteśmy do tego nawet przyzwyczajeni, że chrześcijanami nazywa się ludzi, którzy nie rodzili się na nowo, którzy nie są chrześcijanami, bo nie są Chrystusowi, po prostu byli ochrzczeni jako dziecko. Po prostu żyją w kulturze, gdzie bycie chrześcijaninem wydaje się jakąś normą. Więc myślą o sobie, że też jesteśmy chrześcijanami, bo żyjemy w takim kraju, gdzie wszyscy są chrześcijanami. Ale problem jest z tym, że nie przychodzi takim osobom do głowy to, że to powinno mieć przełożenie na moje życie. Że chrześcijaństwo, nauka Biblii powinna mieć coś wspólnego z tym, co robię i co myślę. I ja to mówię ze swojego doświadczenia. Bo do 21, do 2 roku życia właśnie tak myślałem, że to nie ma większego wpływu na moje życie. Że wierzę w Boga, ale to, co robię w życiu, nie za bardzo ma coś wspólnego z tym, o czym Biblia mówi, bo jej nie znałem. Ale myślę, że taki pogląd można też spotkać wśród środowisk protestanckich, ewangelicznych. I wynika to często z niezrozumienia tego, czym jest nawrócenie. Że to jest całkowita zmiana serca w odpowiedzi na ofiarę Jezusa dla naszego zbawienia. I że to jest zmiana, która prowadzi do wydawania owoców. Czyli to nie jest tylko przyjęcie wiarą przebaczenia grzechów. To nie jest tylko decyzja o przyjęciu domowego zbawienia. Nie można być chrześcijaninem, który nie idzie za Jezusem. Który nie poznaje Boga w Jego Słowie i który nie wdraża Go w życie. A w związku z tym się nie rozwija. Bo to jest tak, jakby można było otrzymać taki dar nowego życia, ale zakopać go w ziemi, żeby inni go nie widzieli. Już sam nakaz Jezusa mówi o tym, żeby czynić uczniami wszystkie narody przez chrzest i nauczanie, przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał. To jest to sedno. I w tym nie ma miejsca na ludzi, którzy po prostu są chrześcijanami, ale nie uczą się. Albo nawet nie wiedzą, czego Jezus nauczał. Albo coś tam o tym wiedzą, ale za bardzo nie widzą przełożenia na ich życie. No bo liczy się łaska. Liczy się to, że jesteśmy zbawieni, a jak moje życie wygląda, to już jest inna kwestia. I w kazaniu na górze Jezus też mówił o takich dwóch drogach. Mówił o drogach, na których są bramy. Każda droga ma swoją bramę. Na jednej jest szeroka brama i potem przestronna droga. I ta droga prowadzi na zatracenie. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Z kolei ciasna brama i ta wąska droga prowadzi do życia, ale niewielu jest takich, którzy ją znajdują. I zbawienie to nie jest tylko kwestia przejścia przez tą bramę. Że byliśmy po jednej stronie, a teraz jesteśmy po drugiej stronie i jesteśmy bezpieczni. Tam jest jeszcze cała ta wąska droga do przejścia. I to nie jest, żeby nie było, to nie jest oczywiście droga, na której my na coś zapracowujemy, na której my mamy zasłużyć na dojście do celu. W innych miejscach Jezus mówił, że to On jest bramą, że to On jest drogą, więc On nas prowadzi na tej drodze. Daje nam swoje jarzmo, które jest miłe, jest słodkie. Daje nam swoje brzemię, które jest lekkie. My się nie musimy z tym męczyć, tak jak wcześniej się męczyliśmy. Bo Jezus jest tym, który dźwiga ten ciężar. I kiedy w tych słowach oprócz tego mówił o tym, czy wzywał do tego, żeby zrzucić na Niego ten ciężar, bo wzywał wszystkich spracowanych i obciążonych, to powiedział też właśnie, żeby od Niego się tego uczyć. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. To jest to uczenie się od Jezusa. Takiego uniżenia i uznania, że to On dźwiga nasz ciężar, a nie my sami możemy zapracować na nasze życie wieczne. Więc jeżeli tylko idziemy z Nim tą drogą, to On chce wziąć ten ciężar na swoje barki. Czyli nie jest to wezwanie do zapracowania na życie wieczne, tylko do życia z Jezusem. To jest opis drogi Jezusa, na której On prowadzi nas do życia wiecznego. Ciekawe może być to, że słowo uczeń albo czynić uczniami nie występują w Biblii poza Ewangeliami i Dziejami Apostolskimi. Nie ma ich w listach Nowego Testamentu, co nie znaczy, że nie ma idei uczniostwa. I chciałbym to teraz pokazać, chociażby w liście do Rzymian, 1:5. Tam apostoł Paweł przedstawia to, jak widzi swoje zadanie i myślę, że nie tylko jego zadanie. List do Rzymian, 1:5. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Wcześniej na początku Paweł przedstawił się, mówiąc o sobie, że jest wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, Ewangelii o Jezusie, którego zmartwychwstanie potwierdziło, kim jest, że jest Synem Bożym. I przez tego Paweł otrzymał swoje zadanie, które uznawał za łaskę. Czyli było to powołanie, na które on nie zasłużył, ale które otrzymał od Boga z Jego łaski. I polegało właśnie na przyprowadzeniu do posłuszeństwa wiary wszystkich narodów. Czyli nie tylko do wiary w to, czego Jezus dokonał, ale do posłuszeństwa, które wypływa z tej wiary. To jest całość powołania, które wynika z przyjęcia Ewangelii. Nie tylko przyjęcie prawdy o zbawieniu, ale praca nad sprawowaniem tego zbawienia, nad wydawaniem owoców, dobrych owoców. I tutaj listy Nowego Testamentu używają różnych obrazów, różnych pojęć, na przykład obrazu biegu właśnie, tego startu i mety, do której zmierzamy. Opisują to językiem wzrostu, ciała, które wzrasta wspólnie, językiem budowania, czyli takiej budowli, która wzrasta i to w ramach społeczności wierzących, nie tylko jako indywidualnie wierzący, ale także razem z innymi wierzącymi. I każdy wierzący ma nie tylko wzrastać samemu, wszyscy mamy zadanie troski o siebie nawzajem. Czyli to znaczy, że naszą troską nie powinno być tylko to, żeby ktoś odpowiedział na Ewangelię. Naszą troską jest też dbanie o duchowy rozwój. Nas samych, ale też innych w Kościele. I to widzimy chociażby w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5:14. 1 Tesaloniczan, 5:14. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. I to tutaj wezwanie jest do wszystkich wierzących w Kościele. Nie tylko do przywódców, nie tylko do wybranych osób, ale do wszystkich, do całego Kościoła. I to słowo napominanie, ono wyraża taką ideę instruowania umysłu, takiego przemawiania do czyjegoś rozumu. Tak dosłownie można to tłumaczyć jako ułożenie czegoś w umyśle. I wszyscy chrześcijanie są wzywani, żeby robić to w przypadku kogoś, to jak tutaj czytamy, jest niesforny, czy też krnąbrny, nieporządny, czy też niezdyscyplinowany. Ale jeszcze wcześniej w tym fragmencie, w 11 wersecie, Paweł napisał: napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. To już jest inne greckie słowo, to napominanie. I to słowo może też oznaczać zachęcanie. Nie tylko korygowanie, poprawianie, ale też takie pozytywne dopingowanie siebie nawzajem. I to zachęcanie jest ważne w kontekście naszego trwania przy Chrystusie, co widzimy na przykład w Hebrajczyków w 3 rozdziale, 12-13 werset. Hebrajczyków 3 rozdział, 12 i 13 werset. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł za twardziałość przez oszustwo grzechu. Więc widać tu taką codzienną, wzajemną troskę o trwanie przy Bogu, żeby nie dać się oszukać przez grzech. I kolejny werset mówi o tym, dlaczego to jest ważne. Jest to ważne, bo to pokazuje, czy staliśmy się współuczestnikami Chrystusa. Tam jest taki warunek. Jeżeli tylko do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Więc znowu dążenie do tego celu, do tego, żeby wytrwać do końca. To wtedy okaże się, czy prawdziwie staliśmy się i mieliśmy udział w Chrystusie. To tak jak w innym miejscu Jezus mówił w Ewangelii Jana 8:31, że jeżeli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami. Nie, że będziecie, że staniecie się wtedy moimi uczniami, ale to pokaże, że byliście moimi uczniami. Więc to zadanie czynienia uczniami i bycia uczniami to jest zadanie każdego z nas jako chrześcijan. A teraz zobaczymy bliżej, czego mamy się uczyć. Nakaz misyjny, ten główny, mówi o nauczaniu przestrzegania wszystkiego, co Jezus przekazał. Więc już tutaj widzimy, że nie chodzi tylko o poznanie umysłem, naszym rozumem. Chodzi też o praktyczne zastosowanie, wdrożenie tego w życie. I podobne dwa elementy widzimy też w modlitwie Pawła, apostoła Pawła, o Kościół w Kolosach. To jest list do Kolosan, 1:9-10 werset. Tu będziemy troszkę dłużej, więc zachęcam do otworzenia tego miejsca. List do Kolosan, 1:9-10 werset. Dlatego i my, od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. I już wcześniej Paweł od 4 wersetu modlił się, czy pisał, jak modli się o Kościół w Kolosach. Napisał, że usłyszał o ich wierze w Chrystusie, o miłości do wszystkich świętych i o nadziei tego, co czeka ich w niebie. Ta nadzieja pobudzała ich do wiary i miłości. I Paweł dziękował za nich razem z Tymoteuszem i modlili się dla nich o to, co widzimy właśnie w 9 i 10 wersecie. I tu jest kilka intencji, ale tam są takie dwa główne elementy, można je wyróżnić. Pierwszym jest dojście do pełnego poznania Bożej woli. I czytamy, że ma to być poznanie we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. 10 werset mówi, że ma to dać konkretny efekt. I to jest ten drugi element, czyli postępowanie w sposób godny Pana, żeby podobać mu się we wszystkim. A to z kolei ma być widoczne w dobrych uczynkach i w rosnącym poznaniu Boga. Czyli jeszcze raz, najpierw poznanie Bożej woli, to poznanie prowadzi do podobania się Bogu w naszym życiu i to służy też poznaniu samego Boga. Nie ma podobania się Bogu i dobrych uczynków bez poznawania Bożej woli, bez znajomości tego, co Jezus przekazał swoim uczniom. Więc nie ma też takich dwóch kategorii chrześcijan, na przykład jednych, którzy uwielbiają studiować Biblię. Mogą rozważać ją i czytać ją godzinami, ale słabiej idzie im posłuszeństwo. I drugich, którzy skupiają się na życiu dla Boga, poświęcają się służbie dla innych, ale mniej interesuje ich to, co Bóg powiedział. Mało interesuje ich poznawanie samego Boga. To pierwsze nie może istnieć bez drugiego, to drugie nie może istnieć bez tego pierwszego. Biblijna teologia nie może istnieć bez pobożności, pobożność nie może istnieć bez biblijnej teologii. Dlatego, że tajemnica pobożności, o której Paweł pisał do Tymoteusza, jest we właściwym poznaniu Boga, Jego samego, konkretnie Jezusa Chrystusa, tego, co uczynił i tego, kim jest. Jesteśmy powołani do uczenia się o Bogu i do uczenia się życia dla Boga. Werset 9 mówi o dochodzeniu do pełnego poznania woli Bożej, więc to jest takie powołanie do ciągłego poznawania. My nie możemy powiedzieć, że to mi już wystarczy. To, co już o Bogu wiem, to mi już w zupełności wystarcza. Bo to by w pewnym sensie oznaczało, że myślimy, że w pełni poznaliśmy Bożą wolę. Że mamy wszelką mądrość, poznaliśmy wszelką mądrość i duchowe zrozumienie. I tu ważne jest też pytanie, co takiego dał nam Bóg, żeby właśnie poznać w pełni Jego wolę. Żeby przygotować nas do wszelkiego dobrego dzieła. Dał nam swoje słowo. Całe pismo, które On natchnął swoim duchem, bo to w nim poznajemy Bożą wolę. I ono całe jest pożyteczne. Nie tylko to, co nam wydaje się w jakiejś sytuacji potrzebne, dlatego że widzimy, że na przykład jest pomocne akurat w moim doświadczeniu, albo że zadowalamy się jakąś konkretną prawdą albo prawdami. Na przykład ktoś może powiedzieć, mi wystarczy wiedzieć, że Bóg jest miłością. Albo mi wystarczy wiedzieć, jak być zbawionym. Reszty nie potrzebuję. To by mogło wystarczyć, gdybyśmy to my wyznaczali, co jest potrzebne w naszym życiu. Ale nie to jest przydatne, co my uznajemy za potrzebne. To jest przydatne, co Bóg uznał za pożyteczne. A uznał, że całe Jego pismo, które jest Jego słowem, jest pożyteczne. Bo to wtedy i dzięki niemu poznajemy Bożą mądrość, wszelką mądrość. Jak mówi drugi rozdział Kolosan, tam czytamy o tym, że w Chrystusie ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania, a wiemy, że całe pismo na Niego właśnie wskazuje. Na Niego, w którym właśnie ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania. Z kolei to wszelkie duchowe zrozumienie możliwe jest dzięki Duchowi Świętemu. 1 Koryntian 2:10 mówi o tym, że Duch Boży, czyli Duch Święty, bada wszystko, nawet głębokości Boże. I w kontekście chodzi o poznawanie tego, co Bóg objawia i co dla nas przygotował. Bo daje nam zrozumienie swojego słowa. Dzięki Duchowi Świętemu możemy zrozumieć i poznawać to, co jest pożyteczne, to, co dla nas Bóg przygotował. Czyli nie ma chrześcijan, którzy nie chcą poznawać Boga w Jego Słowie. Którzy na przykład mówią, że oni to bardziej wolą poznawać Boga w naturze. I dobrze poznawać Boga w naturze, dziękować Jemu za piękno stworzenia, ale to nie jest mowa i to nie są słowa. Tak nie poznamy Bożej woli. Ale z drugiej strony też ważne jest, że nie ma chrześcijan, których pobożność ogranicza się do poznawania Bożej woli. Dla których chrześcijaństwo jest taką dyscypliną umysłu. Że jedyny pożytek, który widzą, to jest w tym, że coś wiem i mogę to jakoś wyrazić. Że mogę to nawet o tym pięknie opowiadać, ale jeżeli to nie ma przełożenia na życie, to jest pokaz hipokryzji. Jak czytamy tutaj, mam postępować w sposób godny Pana, żeby w pełni Mu się podobać. Wydawać ten owoc w każdym dobrym uczynku. Czyli wszystko, co robimy, ma być dla Jego chwały. Czy jemy, czy pijemy, czy pracujemy, czy odpoczywamy, czy komuś pomagamy, czy sami otrzymujemy od kogoś pomoc. Wszystko czynimy ze względu na Pana. I to jest to przestrzeganie wszystkiego, co Jezus przekazał. To jest to posłuszeństwo wiary. To jest bycie słuchaczem i wykonawcą słowa. Nie kimś, kto przegląda się w słowie, tak jak w lustrze, ale odchodzi i nic z tym nie robi. Więc jedno bez drugiego nie może istnieć. Nie da się wydawać owoców w każdym dobrym uczynku bez poznania Bożej woli. Z kolei posłuszeństwo Bogu czy Bożej woli pomaga w poznawaniu samego Boga. Dlatego, że przez to stajemy się podobni do Jezusa. Więc poznajemy samego Boga. I celem, o którym jest mowa, czyli naszą metą jest doskonałość w Chrystusie. O tym celu Paweł pisał później w tym samym rozdziale, pod koniec tego rozdziału. W 28 wersecie pisał, jaka jest Jego dola. Jego i też innych osób. Zwiastowanie, napominanie i nauczanie każdego człowieka we wszelkiej mądrości po to właśnie, żeby stawić go doskonałym w Chrystusie. I tutaj to napominanie to jest znowu to przemawianie do umysłu. Takie właściwe ułożenie czegoś w głowie. Do takiej właśnie troski powinna nas zachęcać ta perspektywa stawienia każdego w Chrystusie, doskonałym w Chrystusie. No i tu jest pytanie, jak to robić? Jak mamy się sami uczyć i jak pomagać innym w byciu uczniami Jezusa? Widzieliśmy wcześniej już, że to nie jest tylko kwestia naszej indywidualnej relacji z Bogiem, nie uczymy się tylko bezpośrednio od Boga, nie uczymy się też tylko bezpośrednio z Bożego Słowa. Mamy wokół siebie ludzi, których Bóg nam daje, żeby nas pouczać. To widzieliśmy w pierwszym punkcie, że to jest troska, która jest zadaniem każdego z nas. Ale jest też szczególnym zadaniem osób, które Bóg powołał do nauczania. I my już widzieliśmy, mieliśmy dwa kazania w tej serii o głoszeniu i słuchaniu słowa, które właśnie na tym się skupiały. Na głoszeniu słowa przez nauczycieli. To jest bardzo ważna część, element uczniostwa. Dzisiaj będzie o tym mniej, a może i w ogóle. Bo to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że uczniostwo nie opiera się tylko na takim rodzaju nauczania. I bardzo dobrze widzimy to w Ewangeliach, kiedy widzimy opis relacji Jezusa ze swoimi uczniami. Widzimy tam, jak oni uczyli się od Jezusa. Tam są bardzo różne formy, różne miejsca, w których odbywało się nauczanie. Właściwie odbywało się przy życiu, tak przy okazji życia Jezusa z uczniami. Bo Jezus zaprosił ich do wspólnego życia. Kiedy z nim chodzili, kiedy z nim jedli, kiedy spali tam, gdzie on. Bardzo dużo czasu spędzali wspólnie i to było naturalną okazją do nauczania. Oczywiście Jezus wygłaszał też większe przemowy, odwiedzał synagogi, w których też nauczał, ale spora część nauczania odbywała się tak jakby przy okazji. Przy okazji podróży. Kiedy podróżował Jezus na przykład przez Samarię, albo kiedy szli do Jerozolimy, albo kiedy Jezus wchodził w interakcję z innymi ludźmi i potem była jakaś interakcja z uczniami. Na przykład kiedy przyszedł bogaty młodzieniec, pytał o to, jak można mieć życie wieczne. Potem uczniowie pytali, kto w takim razie może być zbawiony. I potem wywiązała się jakaś okazja do nauczania. Albo wtedy, kiedy sam Jezus zadawał pytania. Na przykład, co o mnie ludzie uważają, za kogo mnie uważają i za kogo wy mnie uważacie. Czy w końcu wtedy, kiedy sam Jezus dawał im zadania, dawał im odpowiedzialność. To były takie codzienne sytuacje, które były okazją do nauczania. I to jest taki sposób nauczania, taki żydowski sposób nauczania, który widzimy już w Starym Testamencie, w 6 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Tam jest to w kontekście nauczania dzieci, tam jest mowa o synach, nauczaniu swoich synów. Mojżesz wzywał Żydów do tego, żeby nauczali swoich synów w taki sposób. Przebywając w domu, idąc właśnie drogą, kładąc się i wstając. W różnych sytuacjach, w różnych momentach życia, tak jak uczniowie Jezusa. Słuchali Go, obserwowali w tych wszystkich sytuacjach, a Jezus przygotowywał ich do tego, żeby oni później też to samo robili. Żeby Go naśladowali, bo na tym polega bycie uczniem. To jest pójście w Jego ślady. I tu jest też ważne oczywiście to, żeby brać poprawkę na różnice, które są między służbą Jezusa a naszym życiem. Nie zbierzemy naszej grupy kilkunastu osób albo więcej, żeby wspólnie ze sobą mieszkać, podróżować codziennie, rzucić pracę, zostawić rodzinę i w taki sposób funkcjonować. Trzeba to jakoś uwzględnić, nasze okoliczności życia. Jezus z uczniami mieli konkretną misję, szczególną misję. Byli ludzie, którzy wspierali Jezusa i Jego uczniów finansowo, żeby mogli coś takiego robić. Ale możemy brać przykład z przebywania razem, po to, żeby się uczyć. I to jest taki schemat, który widzimy też później w listach. Skupimy się na służbie apostoła Pawła, który nieraz pisał do kościołów, żeby oni naśladowali Jego, tak jak On naśladował Chrystusa. Do Filipian napisał nawet, że dali im pewien wzór naśladowania, wzór postępowania. To jest Filipian 3, rozdział 17, werset. Filipian 3, 17. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Tam chwilę wcześniej Paweł podkreślał tą potrzebę ciągłego wzrostu, bo sam o sobie pisał, że nie osiągnął jeszcze podobieństwa do Chrystusa, że nie był jeszcze doskonały, ale to nie oznaczało, że nie mógł być wzorem do naśladowania. I poszedł nawet krok dalej, bo on nie mógł być razem z nimi, żeby dawać im przykład na miejscu, więc napisał im, żeby patrzyli na tych, którzy postępują według wzoru, jaki im dali. Czyli to były osoby, które żyły wśród nich. Tego potrzebujemy. Takich przykładów, które mamy wokół siebie. Bo nie da się naśladować ludzi, których nie znamy osobiście. Dobrze jest budować się kazaniami mówców, których znamy, tylko z YouTube'a, czy z po prostu tego, że gdzieś tam są poradni. Ale uczniostwo realizuje się głównie w lokalnym kościele, w ramach społeczności wierzących. Nawet nie na konferencjach czy w seminarium teologicznym, chociaż to bywa pomocne. Skończyłem seminarium, bywam na konferencjach, to może być pomocne. Ale naszym zadaniem powinno być takie życie, żeby dawać innym przykład i brać przykład z innych. Wiem, że to jest wyzwanie, szczególnie w mniejszym kościele, bo może nam brakować przykładów. Takich wzorów osób starszych w wierze, którzy przechodzili podobne doświadczenia. Może brakować właśnie takich osób i możemy być i czuć się jak pionierzy, którzy muszą przecierać szlaki dla innych. Ale chociaż sami tego potrzebujemy, to bądźmy przykładem dla innych. Paweł sam pisał, że miał braki, ale nie bał się stawiać siebie za wzór. Bo my potrzebujemy też wzorów w tym, jak walczyć czy zmagać się z brakami. Jak zmagać się z grzechem. To też jest przykład, którego potrzebujemy. A Paweł pisał o tym w tym miejscu z konkretnego powodu, po drogą w wersecie 18. On pisał, że były tam osoby, które postępowały jak wrogowie krzyża Chrystusowego. To nam grozi, jeżeli nie będzie wokół nas przykładów naśladowców Chrystusa. Jeżeli nie będziemy brać przykładu z tych, którzy postępują tak jak Chrystus. To było realne, poważne zagrożenie. Paweł pisał nawet, że mówił o tym z płaczem. On widział, że to jest realne zagrożenie dla tych ludzi. Dlatego młode małżeństwa potrzebują przykładu starszych małżeństw. Młodsze kobiety potrzebują przykładu starszych kobiet. To jest to, o czym Paweł pisał w innym miejscu, do Tytusa, na początku drugiego rozdziału, że te starsze kobiety mają być dobrym przykładem. I tutaj zaczął od tego, żeby nie oczerniać innych. Potem o tym mówił, żeby nie nadużywać wina. Że przy tym mają pouczać młodsze, jak kochać swoich mężów i dzieci. Jak zachować trzeźwość, czystość moralną, prowadzić dom, być dobrymi i ulegać mężom. Właśnie przykład życia. Przykład tego, jak żyć. I to wszystko po to, to napisał Paweł, żeby Słowo Bożemu nie uwłaczano. Żeby świadectwo Kościoła nie było antyświadectwem. A to wszystko wymaga bliskich relacji. Z jednej strony wymaga otwartości starszych osób, otwierania przed młodszymi swojego życia, pokazywania, jak funkcjonuje małżeństwo, wychowanie dzieci, praca, w jaki sposób podchodzimy do pracy. Z drugiej strony gotowości tych młodszych, takiego zrozumienia, że potrzebujemy tych przykładów. Potrzebujemy uczyć się od innych. I Paweł pisał też Tytusowi o starszych mężczyznach w pierwszym wersecie, że mają być trzeźwi, godni szacunku, rozsądni, zdrowi w wierze, miłości i cierpliwości. Samemu Tytusowi też napisał, że ma być zachęcać młodszych do umiaru, a siebie stawiać za wzór postępowania. Więc znowu ten wzór tutaj się pojawia. I zobaczymy jeszcze taką jedną relację, taką bliżej przyjrzymy się jednej z relacji Pawła z uczniem młodszym od niego. Jest takich relacji więcej, ale jest taka jedna, którą myślę, że możemy widzieć od początku do końca. I to może być przykład troski po prostu o młodszych w wierze, ale to jest też przykład troski o kolejne pokolenia przywódców w Kościele. To jest relacja Pawła z Tymoteuszem. I mówię, że widzimy ją od początku do końca, bo widzimy, kiedy Paweł go poznał. A ostatni list Pawła to jest list właśnie do Tymoteusza. Więc tak jakby widzimy to od początku do końca. I początek ich relacji to jest 16 rozdział Dziejów Apostolskich. To jest początek tego 16 rozdziału. To jest drugi już raz, kiedy Paweł przybył do tego miasta, do Listry. Dwa rozdziały wcześniej Paweł był tam ukamienowany. Wydawało się ludziom, że już umarł, ale jakoś z tego wyszedł i po jakimś czasie znowu tam wrócił. Niezłomny Paweł. Dzieje apostolskie 16:1 mówią, że był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, którego matka była Żydówką, a ojciec był Grekiem. I czytamy o nim też, że mimo młodego wieku miał dobre świadectwo nie tylko w swoim mieście. Że bracia z dwóch miast, z Ikonium i Listry wystawili mu dobrą opinię. Być może właśnie dlatego Paweł chciał go zabrać, skoro był takim przykładem, takim świadectwem. Ale widzimy, że nie tylko Paweł chciał go zabrać, Tymoteusz też chciał za nim pójść. I to mimo tego, że wiedział, że Paweł był prześladowany. I Paweł wspomniał o tym w swoim właśnie ostatnim liście, drugim Tymoteusza, 3 rozdział, 10-11 werset. Wspomniał, co właśnie Tymoteusz zrobił, kiedy za nim poszedł. Drugi Tymoteusza, 3 rozdział, 10-11 werset. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Znowu widać tutaj ten godny przykład do naśladowania i widać pragnienie pójścia nie tylko za nauką Pawła, ale też za tym, jak Paweł żył, a nawet za jego prześladowaniami i cierpieniami. I to, o których tutaj czytamy w Antiochii, Ikonium i Listrze, to było właśnie to, co wydarzyło się zanim Paweł wziął Tymoteusza. Więc Tymoteusz wcześniej już o tym wiedział i mimo, że był młody, to pisał się na to. On się liczył z kosztem, który bierze na siebie. I Paweł tutaj nie zabiera go po to, żeby zobaczył trochę świata. Nie powiedział mu, chodź ze mną, zobaczysz trochę Europy. Paweł zabrał go po to, żeby razem z nim służył. I Tymoteusz był z Pawłem podczas drugiej i części trzeciej podróży misyjnej, a po kilku latach Paweł zostawił go w Efezie. Nie po to, że się, nie dlatego, że się zmęczył, ale dlatego, że miał dla niego zadanie. Miał wystąpić przeciwko ludziom, którzy nauczali inaczej niż Paweł. Czyli po kilku latach z Pawłem, służąc u boku Pawła, on był gotowy przeciwstawiać się w obronie zdrowej nauki. I był jednym z najbliższych współpracowników Pawła. My to widzimy w szczególności w listach, kiedy widzimy, kto pisał te listy, bo bardzo często w większości listów jest obok Pawła Tymoteusz. A poza tym jeszcze jest adresatem listów do Tymoteusza. Był też w Efezie, Paweł pisał też do Efezu. I Paweł nazywał go nawet swoim synem w wierze. Tak bardzo go blisko traktował. I mimo tego, że Tymoteusz był młody, to też mówił mu, żeby był i stawiał siebie za wzór, przykład dla innych. To 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 12 werset. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 12 werset. Niechaj nikt ciebie nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Czyli nawet młodsi ludzie mogą być dla nas wzorem postępowania. Nie tylko postępowania, ale nawet postępów w wierze, żeby one były widoczne dla wszystkich. O to miał dbać Tymoteusz w 15 wersecie. To ma też być wzór duchowego wzrostu. Nie tylko, że już jacyś jesteśmy, ale właśnie tego dążenia do podobieństwa do Chrystusa. To jest to, czego potrzebujemy. Czerpać z takich wzorców. A żeby to móc robić, musimy mieć ze sobą bliski kontakt. Nie tylko tutaj raz w tygodniu, nie tylko w celu wspólnego rozważania słowa, choć to jest istotne i pożyteczne, ale potrzebujemy widzieć siebie, jak żyjemy. Obserwować życie innych braci i sióstr. I dodawać sobie otuchy. Pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. O tym pisał autor listu do Hebrajczyków, kiedy właśnie ostrzegał, żeby nie opuszczać wspólnych spotkań. To jest celem wspólnych spotkań. Dodawanie sobie otuchy, pobudzanie do miłości i dobrych uczynków. I potrzebujemy też angażować się w wspólne działanie. Chyba wiemy, że dużo szybciej uczymy się wtedy, kiedy sprawdzamy w praktyce to, czego się nauczyliśmy. Wtedy widać, jakie są jeszcze braki, czego jeszcze potrzebujemy, a co już umiemy. I dobrze, jeżeli ktoś jest wtedy przy nas, jakiś starszy wierzący, który widzi właśnie to, czego my nie widzimy, a którego my też możemy wciąż obserwować. Tak jak Tymoteusz Pawła, a Paweł później dał Tymoteuszowi konkretne zadania do wykonania. Przy tym ta relacja nie ma w sobie, nie brakuje też w niej takich elementów, które mogą być przykładem zmagania z wyzwaniami. Biblia nie ukrywa tego, że Tymoteusz miał wyzwania w swoim życiu. Właśnie w drugim liście do Tymoteusza Paweł wzywał go, żeby na nowo rozniecił dar łaski. Tak jakby coś się z tym darem stało. Paweł pisał mu, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Tak jakby Tymoteusz czegoś się bał. I żeby nie wstydził się świadectwa o Panu Jezusie, tak jakby właśnie tego się wstydził. To brzmi tak, jakby Tymoteusz był zniechęcony z jakiegoś powodu. I Paweł wtedy przypomniał mu o potrzebie wytrwałości. O tym, żeby wzmacniał się w łasce. Do tego też potrzebujemy siebie nawzajem. Żeby sobie nawzajem przypominać o podstawowych prawdach, które czasem widzimy jak przez mgłę, a czasem jest tak ciemno w naszym sercu, że tego nie widzimy. I wszyscy bywamy zniechęcani. Bywa tak, że coś nas przybija i tracimy swój zapał. I ważna jest też troska o kolejne pokolenia przywódców. Właśnie znowu drugi Tymoteusza. Tam widzimy bardzo ważne polecenie w tym kontekście. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, drugi werset. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać i innych nauczać. I to w szczególności dotyczy polecenia wychowania przywódców w kościele. Natomiast widzimy tutaj aż 4 pokolenia wierzących. Tym pierwszym jest Paweł, drugim Tymoteusz, trzecim ludzie godni zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać, no i czwartym ci, którzy będą właśnie nauczani. Więc w tym ostatnim liście Paweł wzywa Tymoteusza, żeby on zrobił to samo, co Paweł wcześniej zrobił z nim. Miał zadbać o następców, tak jak Paweł, który wziął go wcześniej pod swoje skrzydła. Miał też rozpoznać ludzi godnych zaufania, tak jak Paweł wcześniej rozpoznał Tymoteusza, o którym inni wystawili dobre świadectwo. Miał być dla nich wzorem, miał spędzać z nimi czas, miał też dbać o wybór starszych, bo dostał konkretne wytyczne, kto może być przywódcą w kościele, kto może być diakonem w kościele, że mają to być ludzie wypróbowani, którzy przeszli próbę, którzy okazali się nienaganni, czyli wolni od zarzutów. Więc na koniec Tymoteusz dostaje takie instrukcje, żeby zatroszczyć się o kolejne pokolenie. I ja też jestem Bogu wdzięczny, że przede mną byli ludzie, którzy we mnie inwestowali, którzy poświęcali swój czas i swoje serce. Mimo tego, że początkowo nie wiedziałem, po co w ogóle ktoś się ze mną spotykać. Jak ktoś mnie pierwszy raz zaprosił na kawę, jakiś starszy mężczyzna, pamiętam Chris, to nie wiedziałem, o czym będziemy gadać. Po co w ogóle chce się ze mną spotkać? Jakie możemy mieć wspólne tematy? Ale to była jego troska. Nie tylko jego, ale też innych starszych osób w kościele, którzy otwierali przed mną swoje życie i dawali przestrzeń, żeby od nich się uczyć. Bo tego wymaga czynienie uczniami. Wzajemnych relacji. To jest droga dla każdego chrześcijanina. Nawrócenie to jest linia startu. Tutaj zaczynamy. Za tą bramą, którą przeszliśmy. Potem jest jeszcze ta właśnie wąska droga. Droga uczenia się, przestrzegania wszystkiego, co Jezus przekazał. Poznawania całej Bożej woli i posłuszeństwa tej woli w swoim życiu. Więc trzeba dobrze zrozumieć, co Bóg objawił, co jest Jego wolą. I być wykonawcami tej woli, a nie tylko słuchaczami, którzy przyglądają się, ale odchodzą bez zmiany swojego życia. I każdy uczeń ma też angażować się w uczenie innych. W różnym stopniu, w różnym zakresie, nie każdy w takim samym, bo największą odpowiedzialność mają przywódcy, starsi, pastorzy, to na nich spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za nauczanie, ale uczymy się nie tylko przez słuchanie nauczania. Przykład Jezusa nam to pokazuje. Kiedy On spędzał czas z uczniami, dawał im zadania, rozmawiając z nimi, pytając ich o różne rzeczy, dając przykład, który mogli w nim widzieć i który później też dalej powtarzali i dawali innym. To jest biblijny model uczniostwa. Nauczanie przez dawanie i przyjmowanie pouczenia, ale też nauczanie przez dawanie przykładu i branie przykładów z innych. Bo świat też daje przykłady, złe przykłady. W kościołach też czasem możemy niestety widzieć złe przykłady ludzi, którzy postępują jak wrogowie krzyża. Tym bardziej musimy dbać o nasze postępowanie. Rozumieć, że nie jesteśmy jeszcze na mecie, że jeszcze nam brakuje do doskonałości, ale trwać w tym, co już osiągnęliśmy. Patrzeć na tych, których widać postępowanie Jezusa i zabiegać o to, by dla innych być też wzorem takiego postępowania. W miłości, w wierze i w czystości, jak Paweł pisał do Tymoteusza. Amen.